Czy te protesty nie zaskoczyły swoją intensywnością, swoją, bądź można powiedzieć, nawet agresywnością tych wystąpień? Pytam dlatego, że pojawiają się takie oto komentarze, że za tym wszystkim stoją na przykład służby rosyjskie. I czy możemy to wyeliminować i powiedzieć, że to jest rzeczywisty, wewnętrzny, zupełnie niezależny bunt Macedończyków przeciwko propozycji francuskiej, o której za chwilę powiemy?
To mogło być zaskoczenie, ale zależy dla kogo. Dla obserwatorów życia politycznego na Bałkanach i także dla samych Macedończyków myślę, że zaskoczeniem nie były. Na Twitterze i innymi kanałami płynęły różne ostrzeżenia właśnie przed takim scenariuszem. A dla elit, powiedzmy, europejskich czy akurat francuskiej prezydencji, która tę propozycję zgłosiła, może tak, faktycznie. No, może być zaskoczenie. Jeżeli składają tego typu propozycje, może to świadczyć o tym, że skutki były nie do końca przemyślane i przewidziane. Jeżeli mówimy o wpływach rosyjskich, jak najbardziej istnieje takie podejrzenie i ono może być uzasadnione, dlatego że na Bałkanach stało się już pewną tradycją, że wszelka destabilizacja jest na korzyść Rosji i Rosja poprzez tego typu protesty, także inne przewroty polityczne, destabilizowanie także układów rządzących w poszczególnych krajach, wpływa na sytuację w tych krajach i blokuje choćby nawet rozszerzenie wspólnoty, czyli wypychanie poniekąd Rosji z tego regionu, zastępowanie jej instytucjami unijnymi, jeszcze ściślejszą integracją. Więc oczywiście póki co potwierdzeń nie widziałem, także słyszę o takich domniemaniach i myślę, że coś może być na rzeczy. Dlatego, że w sąsiednim kraju, w Bułgarii, także trwa bardzo ostry spór właśnie rosyjsko-bułgarski po to, żeby doprowadzić do destabilizacji i tego kraju, i być może właśnie Macedonii, i szerzej może także nawet regionu.
Zanim też opiszemy, o co chodzi w propozycji francuskiej, no to musimy też powiedzieć, co się dzieje w Bułgarii, bo tam mamy dość poważny kryzys polityczny. To jest jedna rzecz, ale druga, również dyplomatyczny bułgarsko-rosyjski. Wydalenie ludzi czy dyplomatów podejrzanych o współpracę z wywiadem rosyjskim. To też jest nie bez kozery w tych wydarzeniach. To też waży na tych wydarzeniach, prawda?
Jak najbardziej tak. I to jest szersze tło tych wydarzeń, które mają miejsce właśnie w Macedonii. W ostatni weekend wyleciały, to nie to, że zostało parę osób wydalonych, to dwa samoloty wypełnione rosyjskimi dyplomatami, w cudzysłowie, a tak naprawdę agentami korzystającymi z przykrywki dyplomatycznej i ich rodziny, zostały wydalone z Bułgarii. Premier Petkow, już niestety szef rządu, który upadł w czerwcu, odpowiedział w ten sposób na rosyjskie prowokacje, które w ostatnim czasie przybrały na sile. Takim dość jaskrawym momentem była propozycja złożona przez ambasadę rosyjską w Sofii, propozycja zbiórki na rzecz żołnierzy rosyjskich walczących w Ukrainie. No, na to musiała strona bułgarska odpowiedzieć i premier Petkow, który stał na czele rządu, który realizował taki ambitny kurs prozachodni, proukraiński, także musiał na to odpowiedzieć. I ogłosił właśnie wydalenie 70 dyplomatów wraz z rodzinami, to było prawie 200 osób. I to się stało. Te wydarzenia bułgarsko-rosyjskie bardzo szybką dynamikę przybrały. Ze strony rosyjskiej pojawiły się groźby zerwania stosunków nawet, a co najmniej zamknięcia ambasad. Na razie jeszcze taka decyzja nie została podjęta. Pewnie do czasu jakiegoś kolejnego incydentu czy kolejnego wzmożenia, ale faktycznie tak, to było wydarzenie, które zrobiło wrażenie. Także należy właśnie interpretować w tym kontekście, że destabilizacja Bułgarii, wsparcie sił prorosyjskich w tym kraju oddala tak naprawdę możliwość osiągnięcia porozumienia z Macedonią Północną, z którą Bułgaria pozostaje w sporze, podejmuje próbę utworzenia alternatywnego rządu w ramach dotychczasowej koalicji, w ramach dotychczasowego składu parlamentu, rządu także o takim właśnie kierunku prozachodnim. Destabilizacja, tego typu podgrzewanie resentymentów prozachodnich, czy antyrosyjskich, czy prorosyjskich, absolutnie sprzyja właśnie siłom prorosyjskim w tym kraju, daje im wiatr w żagle i sprawia, że być może właśnie do utworzenia alternatywnej koalicji nie dojdzie i wtedy doszłoby w Bułgarii do prawdopodobnie bezprecedensowego wydarzenia w warunkach demokratycznych, przynajmniej w krajach europejskich, dlatego że doszłoby do czwartych wyborów parlamentarnych zaledwie w ciągu półtora roku. To możemy sobie wyobrazić, jaka jest skala kryzysu politycznego, destabilizacji w tym kraju. No i to pokazuje także, jak niewiele trzeba, żeby tę sytuację jeszcze bardziej zaogniać.
I teraz musimy powiedzieć, czego Bułgaria żąda od północnej Macedonii i jak to się ma do tej propozycji francuskiej. Do propozycji francuskiej, która przyczyniła się w jakiś sposób również do wybuchu protestów w północnej Macedonii.
Bułgaria pozostaje z Macedonią Północną już tak naprawdę od wielu lat w sporze tożsamościowym. To znaczy Bułgarzy nie uznają, przynajmniej dominująca część klasy politycznej, także dominująca część bułgarskiego społeczeństwa, nie uznają odrębności macedońskiego języka, macedońskiej historii, macedońskiej, że tak powiem, tożsamości. I faktycznie tak jest, jak się popatrzy wstecz, to ta rozdzielna historia Macedończyków, ona de facto zaczęła się w okolicach końca II wojny światowej, kiedy powstała Jugosławia, kiedy właśnie przywódca Jugosławii Josip Broz Tito chciał uniezależnić tę część Jugosławii, tę południową część, chciał uniezależnić ją od wpływu bułgarskiego. Dlatego pracował intensywnie na rzecz utworzenia takiej odrębnej tożsamości macedońskiej, wówczas jeszcze w ramach federacji, jaką była Jugosławia. Ten spór tak naprawdę rozgorzał po wystąpieniu Macedonii z Federacji Jugosławii, czyli 30 lat temu. Mimo, że Bułgaria uznała formalnie niepodległość Macedonii, ale nie uznała, że tak powiem, właśnie odrębności jej języka, nie uznała odrębności jej tożsamości.
I teraz żąda, i teraz żąda właśnie dokładnie tego, co było, co ten spór dotyczy, czyli tego, co było 30 lat temu.
I co jest nadal, dlatego że tak naprawdę próba tych sporów, czy wypracowania pewnego porozumienia co do tych różnic interpretacyjnych, jeśli chodzi o historię, no trwa od kilku lat. Kilka lat temu przez poprzedniego jeszcze premiera została podpisana umowa o dobrosąsiedzkich stosunkach. Ona miała, powiedzmy, sprzyjać dochodzeniu do porozumienia. No tak dobrze jednak nie poszło.
Dobrze, ale powiedzmy dokładnie, czego żądają Bułgarzy. Co to jest?
Tak, Bułgarzy żądają uznania istnienia mniejszości bułgarskiej, wpisania gwarancji ochrony dla tej mniejszości w konstytucji tego kraju, więc to po zmianie nazwy kraju byłaby konieczna, po sporze z Grecją, byłaby konieczna kolejna zmiana konstytucji, tym razem gwarantująca istnienie bułgarskiej mniejszości w tym kraju. No faktycznie jest to trudna decyzja do przeprowadzenia, choćby nawet z tego względu, że no, musiałaby się zebrać konstytucyjna większość, czyli 2/3 zebrania macedońskiego parlamentu, która byłaby to w stanie uchwalić. No, na ten moment nie ma takich widoków na taką większość, w najbliższym czasie również nie. Obecny układ rządowy się tam bardzo chwieje, niewykluczony jest także właśnie upadek tego rządu pod naporem tych protestów, które mają tam miejsce. Te żądania dotyczą także, ten spór dotyczy także sformułowania, jakim będzie język negocjacji akcesyjnych. Tutaj nastąpiły pewne poluzowania, ale faktycznie przez długi czas Bułgaria nie chciała w ogóle dopuścić do tego, żeby Macedonia Północna posługiwała się językiem macedońskim w ramach tych negocjacji. Mowa była bardziej o, czy żądania dotyczyły tego, żeby to był język Macedonii Północnej, język Republiki Macedonii Północnej. Więc no, to są bardzo delikatne spory, które bardzo, bardzo delikatne kwestie i te spory uderzają w tą, powiedzmy, już tak mocno nadwyrężoną dumę narodową Macedończyków, bo właśnie przypomnijmy, no, nie dalej niż 3 lata temu Macedonia zgodziła się na zmianę swojego państwa w zamian właśnie za gwarancję otwarcia się drogi eurointegracji, także integracji w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, co finalnie się stało. Macedonia jest ostatnim krajem, który dołączył w 2020 roku, ale ta droga negocjacji z Unią Europejską nie została otwarta, bo absurdalność czy skrajność tej sytuacji, warto podkreślić, że nie jest mowa o przystąpieniu do Unii Europejskiej. To jest tylko i wyłącznie, te tarcia toczą się w odniesieniu do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych, czyli procesu, który może potrwać spokojnie 10, kilkanaście lat, tak zazwyczaj to trwa. Popatrzmy także na Macedończyków. No, faktycznie oni mają swoją państwowość dość młodą i no, dla nich takie wyróżniki odrębności jak język, pewni bohaterowie narodowi, no, są bardzo, bardzo ważne, dlatego że te spory dotyczą języka, ale także właśnie interpretacji historii. Są bohaterowie narodowi, których zarówno Bułgaria i Macedonia sobie przypisuje. No i pół roku temu nadarzyła się bardzo korzystna okazja, dlatego że w obu krajach były rządy proeuropejskie, nastawione koncyliacyjnie na rozwiązanie tego sporu. Pracowała komisja historyczna. No i niestety no, nie udało się tu wypracować formuły, która byłaby dla tych dwóch krajów dopuszczalna. I dlatego ten pomysł, na który wpadli Francuzi, to jest przeniesienie tego sporu bilateralnego, dwustronnego, historycznego pomiędzy tymi dwoma krajami, przeniesienie go, nie rozwiązanie, tylko przeniesienie go na kanwę właśnie tych negocjacji akcesyjnych. Coś, co do tej pory nie było praktykowane, raczej się tego unikało.
I do tego się sprowadza ta francuska propozycja, sławna już teraz.
Oczywiście, tak. Francuzi zaproponowali tak naprawdę w tym momencie, by nie żeby uruchomić drogę negocjacji, tylko żeby rozpocząć proces otwierania negocjacji. No, tak brzmi to absurdalnie w tych papierach negocjacyjnych.
Faktycznie, no i teraz problem będzie dotyczył kolejnej prezydencji w Unii Europejskiej, czyli Czech. I tutaj może postawmy w tym momencie kropkę, ale jeszcze na koniec te protesty mogą doprowadzić do obalenia rządu Macedonii Północnej. Kim są ci protestujący? Króciutko jeszcze powiedzmy.
Na początku byli to głównie zwolennicy głównej partii opozycyjnej, czyli powiedzmy populistycznych nacjonalistów. One się rozszerzyły w ostatnich dniach także o zwykłych obywateli i doszło już do napięć i tarć z policją. Doszło także do międzyetnicznych napięć pomiędzy etnicznymi Macedończykami i etnicznymi Albańczykami, którzy także zamieszkują Macedonię Północną. Padły nawet strzały. Lider opozycji oskarża jednego z demonstrujących, który został zatrzymany, o to, że chciano dokonać na nim zamach. No, faktycznie sytuacja eskalowała tak, może się to skończyć obaleniem obecnego, bardzo kruchego, niestabilnego układu rządzącego, który podjął trudną, ale odważną próbę odblokowania tych negocjacji.
Dziękuję bardzo. Jakub Bielamowicz, niezależny ekspert zajmujący się Bałkanami i Europą Południową, był moim gościem.
Bardzo dziękuję.